Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Najpierw chciałbym troszeczkę opowiedzieć o hospicjum. Być może część z Państwa już słyszała. Działamy w Nowej Woli, to jest taka wioseczka w gminie Michałowo, 4 km od Michałowa. Mamy tam hospicjum domowe, to znaczy takie, że jeździmy do naszych podopiecznych w ich domach. Zajmujemy się nimi, to są osoby często bardzo chore, nieuleczalnie chore, umierające. Jeździ do nich dwójka lekarzy, cztery pielęgniarki, dwoje fizjoterapeutów, psycholog. Zajmujemy się, pomagamy, wspieramy rodzinie, rodziny chorych nieuleczalnie. To jest jakby jedna część naszych działań. Druga część naszych działań to jest edukacja. Spotykamy się wczoraj, tak? Mieliśmy z naszą panią psycholog spotkanie ze studentami medycyny. Miało trwać 2,5 godziny, ledwo wypuszczono nas po 4, także młodzi chcieli o tym rozmawiać, jak pracować z chorym nieuleczalnie, jak pracować z chorym umierającym. Spotykamy się z dziećmi od szkół podstawowych przez gimnazja, licea, aż właśnie po studentów, osoby z klubów seniora. I spotykamy się z zawodowcami, prowadzimy zajęcia dla lekarzy, dla pielęgniarek również, cały czas mówiąc o życiu ludzkim u jego kresu, o tym, jaką ono ma wartość, jaki ono ma sens. Temat spotkania miłosierdzia wobec cierpiących i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby te dwa pojęcia chociaż w pewnym skrócie wyjaśnić, spróbować sobie zdefiniować, co to jest miłosierdzie i co to takiego jest cierpienie. Jeżeli chodzi o definicję miłosierdzia, pomyślałem sobie, że posłużę się tutaj tym, co powiedział, co napisał Jan Złotousty. I nie są to moje jakieś bardzo długie poszukiwania. Znalazłem ten tekst w prawosławnym kalendarzu z 2016 roku. Dwa króciuteńkie teksty, które idealnie pasują do tego, żeby opowiedzieć, czym tak naprawdę jest miłosierdzie. Jan Złotousty powiedział coś takiego. Woda ma właściwość zmywania brudu cielesnego, a miłosierdzie niszczenia brudu duchowego. Miłosierdzie więc jest według tej definicji czymś, co przemienia nas na lepsze, co nas oczyszcza w jakiś sposób. Ale dalej, kolejny cytat powiedział coś takiego. Bez miłosierdzia i modlitwa nie przynosi owoców. I wtedy ten drugi cytat daje mi jakby zrozumieć, że w przeciwieństwie do modlitwy, która w cudzysłowie jest pewnym świętym rodzajem nierobienia niczego, miłosierdzie jest pewnym działaniem. Czyli można by zdefiniować miłosierdzie jako pewne działanie, które prowadzi do tego, że stajemy się lepsi. Takie działanie, które nas oczyszcza, przemienia i w jakiś sposób też do Pana Boga przybliża. Czym w takim razie jest, jeżeli tą definicją się zadowolimy, czym w takim razie jest cierpienie? To jest też pojęcie, które dobrze byłoby zdefiniować. Powiem Państwu, że tak jak już wspomniałem, prowadzimy zajęcia. Mamy różnego rodzaju autorytety, osoby, które próbowały stworzyć takie definicje. Pokazujemy je studentom, analizę, mówimy, że to jest takie pojęcie takiego to uczonego w modyfikacji innego uczonego, że tak brzmi definicja cierpienia, że dlatego postępujemy tak lub inaczej. Ale bardzo wielką, inspirującą dla nas rzeczą było to, co widzicie Państwo tutaj, zajęcia warsztatowe z dzieciakami z gimnazjum. Okazało się, że troszeczkę przyciśnięte do muru, skłonione do myślenia, te dzieci, które nie były nigdy na żadnych studiach, nie miały nigdy żadnych zajęć z żadnymi wysokiej klasy specjalistami, są w stanie podać taką samą definicję cierpienia, jak podają ją ci uczeni. Jedno zdjęcie to są zajęcia ze studentami medycyny. Też potrafią tak naprawdę dojść do tego pojęcia, czym tak naprawdę jest cierpienie. Nie potrzeba, wystarczy poszukać tego gdzieś głęboko w sobie. Pomyślałem sobie w takim razie, jakim autorytetem podeprzeć się tutaj na spotkaniu z Państwem, jeżeli chciałbym stworzyć definicję cierpienia. I powiem Państwu, że pomogła mi do tego historia dobrych parę tygodni temu, kiedy w jednej z niedużych wioseczek pod Jałówką umierała pacjentka. I no, mamy taki zwyczaj, że albo prosimy rodzinę, żeby zadzwonić, powiadomić księdza czy batiuszkę, że osoba umiera, że trzeba tam przyjechać. Czasem jest tak, że ja czy pani doktor zajeżdżamy do duchownego, żeby mu o tym opowiedzieć. Czasem jest tak, że bierzemy go do samochodu, jedziemy razem do pacjenta. Ta sytuacja była taka, że zajechałem do ojca Aleksandra w Jałówce i mówię, ojcze, tam Nadzieja umiera, trzeba by się do niej wybrać, do pani Nadziejki. On mówi, no tyle, żeśmy się nie widzieli, to jadę, tylko proszę chwileczkę usiąść. i opowiada mu, że będę prowadził taki wykład. Mówi, to ja mam coś dla pana. I pokazał mi, słuchajcie, taką kartkę, jak ikonopiscy zaczynają na desce przygotowanej robić szkic ikony. Z takiej czarnej, czarno-biała kartka nanoszą tam kontury. I pokazał mi kontur ikony, powiedział, jak ona się nazywa. W dużym szoku sobie myślę, kurczę, no to jest chyba jakiś klucz, żeby taka postać była naszą osobą prowadzącą nas i próbującą pokazać, na czym to cierpienie polega. Mało jeszcze o tym wiedziałem. Zadzwoniła siostra Elżbieta, rozmawialiśmy chwileczkę, ona mówi, super pomysł, rzeczywiście trzeba to zrobić. Znacie państwo tą ikonę? Ona mówi, ona jest bardziej znana w tradycji greckiej niż u tej naszej, Nymfios, oblubieniec. I ja sobie pomyślałem, że to jest rzeczywiście idealna postać, która może nas poprowadzić do definicji, do stworzenia swojej definicji, co oznacza cierpienie. Oblubieniec, pamiętacie z Ewangelii, tak oto oblubieniec przychodzi, wyjdzie mu na spotkanie, pieśń nad pieśniami, oczekujemy pięknego młodzieńca, który przychodzi i przychodzi oblubieniec, czyli człowiek, który został obnażony z szat, pobity, spoliczkowany, opluty, poniżony do granic możliwości, oto oblubieniec przychodzi. I pomyślałem sobie, że ta postać dzisiaj poprowadzi nas ku definicji cierpienia i miłosierdzia w cierpieniu. Co można takiego zrobić? Jak można być miłosiernym w cierpieniu? Marzę o tym, żeby takie pytanie, czym jest cierpienie, zadała sobie każda osoba pracująca z ludźmi chorymi, żeby zadał sobie każdy, kto ma w swoim domu osobę chorą, cierpiącą, umierającą, bo to bardzo wiele rzeczy wyjaśnia i spróbujemy pójść tą drogą. Ja myślałem, ojcze, że to będzie ciut prostsze, że ja powiem te definicje, które mówimy dla studentów, które mówimy osobom, tak jak się spotykamy w klubach seniora, że ja powiem tą definicję i pojedziemy jak po bandzie. Okazało się, że nie jest to takie proste. Były to dla mnie bardzo trudne i pracowite, można powiedzieć, rekolekcje, bo musiałem stawić czoła własnemu rozumieniu własnej śmiertelności, dotknąć czegoś bardzo trudnego i bolesnego, jak ja podchodzę do własnego cierpienia, własnego umierania. Także dziękuję, ojcze. Ciężka to była jazda. Mam nadzieję, że będę umiał się z tym państwem podzielić, chociaż to będą bardzo osobiste opowieści. Proszę państwa, jeszcze niedawno szli razem do Jerozolimy. Piotr zapowiadał, panie, tak, nigdy na ciebie to nie przyjdzie. Pan Jezus 3 razy zapowiedział, że będzie musiał umrzeć. Będzie Piotr mówił, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, co ty gadasz? Pocieszał w sposób absolutnie, można powiedzieć, mało profesjonalny, aż Pan Jezus kazał mu zejść z oczu, żeby nie przeszkadzał mu w tej drodze. Szedł tam Judasz, to był człowiek, który trzymał kasę uczniów. Wiadomo było, że on miał zadbać o to, gdzie będą nocowali, gdzie będą spali, jak zapłacą za jedzenie, za picie. I Pan Jezus 3 razy zapowiada, że umrze. Piotr robi mu taką wymówkę. Judasz już kombinuje, jakby na tym fakcie jeszcze troszkę zarobić. Już widzi te 30 srebrników pewnie. Myślę, że Pan Jezus dobrze wie, po co idzie do Jerozolimy, co się ma tam wydarzyć. Idzie ze swoimi uczniami. Jest już świadom tego absolutnie, że to jest właśnie ten moment, że teraz właśnie przychodzi ta chwila, kiedy będzie już musiał umrzeć. Tak jak nasi podopieczni. I co się pojawia poza obawą, poza lękiem? Troska o najbliższych. Mówi, też znajdę tutaj cytat, za nimi proszę, za tymi, których mi dałeś. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są na tym świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu. Jak to już nie jest na tym świecie? Przecież tak samo jak oni siedzi przy stole i mówi, ja już nie jestem na tym świecie. Ktoś z Państwa, kto miał swojego bliskiego, umierającego, zauważył takie zjawisko, że te osoby często już są troszeczkę jedną nogą na tamtym świecie. Tak? Już nie interesuje ich, kto wygrał turniej 4 skoczni, jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu, jak to tam zapowiadają na święta, jakie będą promocje w sklepie. To są rzeczy, które są już zupełnie poza nimi. Nagle ta perspektywa się zawęża. Ja już nie jestem na tym świecie, mimo że jestem tutaj z Tobą, mimo że jestem z Wami, że jeszcze potrzebuję Waszej pomocy. Niebywałe dla mnie to doświadczenie i miłosierdzie w takim momencie. No trzeba to prawdopodobnie wiedzieć, zrozumieć, uszanować, że ta osoba jakby już troszeczkę patrzy w innym kierunku niż my wszyscy. Już ta przyszłość u tej osoby pewnie nazywa się bardziej wieczność niż przyszłość. To jest też niebywała historia, bo tutaj Pan Jezus mówi nie tylko za nimi proszę, ale też za tymi, którzy uwierzą dzięki nim. Niesamowita historia. 2000 lat temu tak wiedział, że trzeba za nas wszystkich też prosić Pana Boga. Tak bywa z osobami u kresu życia, umierającymi naszymi pacjentami, martwią się bardzo o swoich bliskich. Jeżeli nie nawiążemy relacji, nie wejdziemy w bliski, taki prawie rodzinny układ. Czasem to jest doktor, ale czasem to będzie pani pielęgniarka czy pani psycholog, która wie dużo lepiej, dużo więcej. To możemy dodawać, leków dodawać, a będziemy słyszeć boli, 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 nie pomaga, bo osoba, mówiąc, że cierpi, że ją boli, myśli o zupełnie czymś innym. Nie wie, co się wydarzy z ich bliskimi. Takie zaufanie, jak tutaj oblubieniec pokazuje, że zaufał ojcu tak bardzo, że oddał wszystkich tych uczniów swoich, no to jest wyższa szkoła jazdy. I jest to oczywiście możliwe, bo tak jak mówię, dojrzewamy w tym cierpieniu do takiego zaufania Panu Bogu, dojrzewamy mocno. Po to my jesteśmy też z hospicjum, żeby w tym czasie nie bolało, żeby w tym czasie nie było duszno, żeby w tym czasie nie przyszło cała gama różnych cierpień, które utrudnią to bardzo takie, ten bardzo ważny czas, ten bardzo ważny czas dojrzewania dla nieba. Tą troskę o najbliższych, ja jeszcze do niej wrócę przy kolejnym obrazie, którą nam nasz oblubieniec pokazuje. To jest obraz, który namalował El Greco. Wiecie Państwo, Pan Jezus jest w Ogrodzie Oliwnym. Uczniowie trzy razy spali, trzy razy do nich. Jak tam pisze ewangelista, był orzut kamieniem. Łukasz usprawiedliwiał, oni jakby ze smutku spali, usprawiedliwa. Ze smutku pospali się trzy razy. I znowu wraca przypowieść o pięknych, o tych mądrych i głupich pannach i te głupie, które po prostu spały, kiedy oblubieniec przychodził. To jest niebywałe też doświadczenie. Wiemy o tym, że nasz chory, który cierpi z powodu nowotworu, że nasz chory, który zbliża się do kresu swojego życia, jest osobą, która cierpi sam. Nie przecierpimy tego za niego. Jest absolutnie, zupełnie sam, ale prosi, żebyśmy byli blisko. I można, tak jak uczniowie, zasnąć sobie, można tak jak... Zobaczcie Państwo, to jest kolejny opis Ewangelii, a pot jego był jak gęste krople krwi. Niedawno umierała moja pacjentka, umierała nam kilka razy, aż jej syn powiedział, wie pan, to taka była chyba tylko próba generalna, jeszcze nam nie umarła, jeszcze potrzebuje, jeszcze będzie żyć jakiś czas. Myślę, że to też jest taka próba generalna. To jest, proszę Państwa, to są objawy agonii. Ten człowiek naprawdę czuł przeogromny lęk przed tym, co go spotka i potrzebował kogoś bliskiego koło siebie. Ale chłopaki spali. Zobaczcie Państwo, dwóch synów Zebedeusza, których jeszcze niedawno mama chciała załatwić miejsce po prawej i po lewej stronie. Piotr mówi, co ty, no nie przyjdzie to na ciebie, nie martw się człowieku. Tak potrafił pocieszać, ale w tym momencie, kiedy już było bardzo trudno, bardzo ciężko, po prostu wziął i zasnął. W oddali widać osoby zbliżające się z pochodniami. Przyszliście po mnie, jak po zbójce zapyta? I co robią wtedy uczniowie? Są bardzo potrzebni w tym momencie. Bardzo, bardzo potrzebni, uciekają. Nie ma ich. I spotykamy się z takimi historiami rzeczywiście, kiedy najbliżsi, osoby, które powinny się opiekować, po prostu nie dają temu rady. Uciekają od tego. Nie próbujemy oceniać tej sytuacji, bo są bardzo różne sytuacje. Mogą być osoby potężnie skrzywdzone przez swoich rodziców, którymi teraz trzeba się opiekować. Mogą mieć tak poukładane w głowach, że pieniądz, kasa jest ważniejsza gdzieś tam niż mama czy tata, który teraz umiera. Różne są rzeczy, nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, ale pamiętamy, że taka sytuacja jest. A to, czego nas tutaj uczy oblubieniec, no, uczy nas tego, że trzeba, żebyśmy byli blisko, że trzeba nie bać się być blisko tej osoby. Uczeni stwierdzili, że dotyk jest takim zmysłem, który ginie jako ostatni. Że osoba może nie widzieć, nie słyszeć, być w ogóle skierowana w drugą stronę, podtrzymana za rękę, pogłaskana, przytulona, odbiera to, nagle się tętno uspokaja, nagle człowiek jest po prostu spokojniejszy, mniej się boi. Ogromnie, ogromnie ważne. Tutaj przyszedł anioł, żeby pocieszyć. I czasami mam wrażenie, że jeździmy w takie domy, że Pan Bóg zamiast anioła posyła tam kogoś z naszych, którąś tam z pani pielęgniarek, która potrafi zadbać, fizjoterapeutę. Mamy takiego pana, którym są starsze panie, są rozkochane potężnie, bo potrafi rzeczywiście podnieść na nogi i bardzo wiele rzeczy dopomóc. Także różnie to bywa z naszymi. Co się tam działo, proszę Państwa? Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, przecież właśnie po to przyszedłem na tę godzinę. Pan Jezus sam przyznaje się do tego, że się po prostu bardzo boi, że dusza jego doznała lęku, że się bardzo, bardzo boi. Ale wie, że po to tutaj przyszedł. I właściwie to było to moje, ojcze, zderzenie, bo tak sobie uświadomiłem, że myśmy wszyscy po to tu przyszli. Ja też. Po to przyszliśmy na ten świat, żeby umrzeć, żeby być gotowi na tą godzinę, kiedy trzeba się będzie z tym światem rozstać. Także żadne odkrycie, ale przeogromna odwaga Pana Jezusa, który mówi po prostu, że się boi najzwyczajniej w świecie. Gdyby chłopcy nie spali, ta trójeczka tam, tak, jeden młodszy, dwóch starszych, gdyby zechcieli być przy swoim nauczycielu, pewnie byłoby troszkę prościej. A tak musiał to bardzo, bardzo mocno przecierpieć. Tutaj też w Ogrójcu pada bardzo ważna decyzja, ale Twoja wola, nie moja, niech się dzieje. Jeszcze raz powtarzam, po to jesteśmy, żeby osoba mogła do tego momentu także, jeżeli zechce, dlatego że nasza wolność, jak mówię, kończy się w momencie, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Jeżeli druga osoba zechce, a my jesteśmy w stanie sprawić, że nie będzie rzeczywiście bolało, nie będzie duszno, osoba będzie się czuła kochana, to może przyjść taki moment akceptacji. To przychodzi łatwiej u ludzi starszych. Mieliśmy najstarszego pacjenta 104 lata, człowiek, który praktycznie nie ruszał ręką i nogą bez pomocy innych osób, ale głowę miał bardzo sprawną. I on do mnie mówi, wie pan co, wszyscy moi przyjaciele są już po tamtej stronie, już tęsknię, już bym chciał gdzieś tam pójść. Ta akceptacja tego momentu w zupełnie jakby naturalny sposób się wydarzyła i nie wymagała tak ciężkiej pracy, jak pewnie od kolejnej naszej pacjentki, która była mamą dwóch nastoletnich dzieciaków, które trzeba było zostawić, bo rak trzustki się rozpanoszył i trzeba było umrzeć w wieku, tak, bardzo jeszcze będąc młodą mamą. Towarzyszenie osobom. To myślę, że moglibyśmy tutaj nazwać czynieniem miłosierdzia. Jest to bardzo, wydaje się, że prosta rzecz, ale też bardzo trudna. My na przykład do tej pory nie mamy tak zwanych wolontariuszy medycznych, osób, które by chodziły do domów naszych podopiecznych. Dlatego, że to jest bardzo trudne, odpowiedzialne zadanie. To nie jest jak wziąć sobie pieska i za dwa dni oddać go do schroniska, bo mi się znudził. To jest wzięcie odpowiedzialności za tę osobę. I to są osoby, gdzie trzeba mieć bardzo, mimo że się jest wolontariuszem, pewną profesjonalną wiedzę. Jak nakarmić, żeby człowieka nie udusić? Jak przełożyć człowieka z boku na bok, żeby czegoś jemu nie złamać? Jak albo nie wywołać kolejnej odleżyny? Wierzę w to, że kiedy uda się nam wybudować ośrodek stacjonarny, mamy takie marzenie w Narwi, to tych wolontariuszy będzie więcej. Będziemy mieli na nich oko, będziemy ich szkolili. Będą to osoby, które będą nam pomagały w różny sposób. I znowu mamy oblubieńca. Kolejny etap drogi na Golgotę. Staje najpierw przed arcykapłanem, potem przez Piłatem. Zostaje odarty z własnych szat, bity, upokarzany, żartują sobie. No prześmieszne, tak? Proroku, kto cię uderzył? No zabawy, nie ma końca po prostu. Obrzydliwe, można powiedzieć. I ten człowiek jest rzeczywiście upokarzany do granic możliwości. Korona cierniowa na głowę. To upokorzenie to jest rzecz, która u naszych pacjentów spotykamy się z tym, że byli upokorzeni bardzo często. Nie w hospicjum, na szczęście, ponieważ jesteśmy tak szkoleni, że wiemy o tym, że można tak człowieka rozebrać, można tak zbadać, można tak podejść do niego, żeby jego czy jej nie upokorzyć tym badaniem. Ale mamy pacjentów, którzy opowiadają, no panie doktorze, byłam w szpitalu, musieli mi obciąć nogę powyżej kolana, niestety. Wieczorkiem poszłam sobie jeszcze do ubikacji sama, a rano nie ma nikogo. Trzeba iść siku. Ale jak to w ogóle zrobić? Ja pierwszy raz w życiu nie mam nogi i nie wiem jak. I leżę potem, tak? I przychodzi taka pani pielęgniarka, mi zlała się pani po samą szyję, tak? Nikt się nie raczył ruszyć. W prosty sposób badanie ludzi przy otwartych drzwiach. Nie patrzenie na to, że jest człowiek obnażony, że jest goły, że może się czuć upokorzony. Czasami lekarze czy pielęgniarki myślą sobie, taki stary, taka stara, co jej zależy, jak jej zdejmiemy tę koszulę albo ściągniemy majtki i tak to jest wszystko jedno. Nie jest to wszystko jedno. Człowiek, czy jest młody, czy jest stary, ma swoją godność, ma swój wstyd i należy to umieć uszanować. Więc tego upokorzenia nasi podopieczni w swoim życiu szpitalnym często doznali bardzo, bardzo wiele. I myślę sobie, że to jest, proszę Państwa, obraz, który namalował mój ulubiony katolicki święty brat Albert Chmielowski. Oto człowiek. To jest, on zmarł w 1916 roku i miał taką ideę, którą by trzeba do niej pewnie kiedyś wrócić. On mówił, nie formacja duszpasterstwa, dbanie o rozwój duchowy lekarzy, pielęgniarek, ale tego najniższego personelu. Najniższego. Ja mam moją ukochaną panią Salową z Centrum Onkologii w Warszawie, z którą się przyjaźnimy do dzisiaj. to była osoba, która przechodząc z wiadrem, miotłą, z czymkolwiek, widziała, że człowiek leży goły, czasami jeden ruch ręką, prześcieradłem, czymś tam, żeby osoba poczuła się zatroszkana, zaopiekowana. I Albert mówił to samo, zacznijmy kształtować, zacznijmy formować, zacznijmy dbać o rozwój duchowy, nie tych tam u samej góry, ale posługaczy, jak to wtedy byli, pań salowych, sanitariuszy, osób, które robią te noszą nosze, wynoszą pampersy, wymieniają prześcieradła. Jak to jest ważne, żeby te osoby były w jakiś sposób ukształtowane i rozwinięte duchowo. Jeżeli chodzi o upokorzenie, przywołam jeszcze jeden przykład, który po prostu jak o nim myślę, to powiem Państwu, że mi się włosy jeżdżą na plecach, których nie mam, ale coś strasznego po prostu opowiadały mi osoby z jednego z domów opieki społecznej, gdzie w czasie Bożego Narodzenia tam tych staruszków bierze się pod prysznic, staruszki myje się, tak prysznicuje, gdzieś tam koszula. Mieli super zabawę personel tego domu opieki społecznej. Tych golasów, gołych staruszków, ubierano im czapkę świętego Mikołaja, robili komórkami zdjęcie. Takie to było śmieszne, słuchajcie. Goły dziadeczek, goła babulinka, tak? Zupełnie na golasa w czapce świętego Mikołaja. No zabawie nie było końca. Oblubieniec. Tak? Dlatego mówię, trzeba zadbać, trzeba te osoby też kształtować, trzeba pilnować, żeby tego typu osoby, jeżeli są niewyuczalne, pewnie eliminować. Trudno, może nie nadają się do tej pracy. To nie jest tak, że do zamiatania w szpitalu, że do wynasienia wiader w szpitalu też nadaje się każdy. Niestety nie jest tak. To kolejny fresk tego samego człowieka, który namalował ostatnią wieczerzę, Teofana z Krety. Widzicie Państwo biczowanie. Widzicie scenę, jak Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. I zastanawiałem się, czy to jest w ogóle miłosierdzie. Przecież jego tam przymuszono. Nie chciał tego zupełnie zrobić. Nie wiem, może potem ojca zapytacie, czy to było miłosierdzie, czy to nie było miłosierdzie z jego strony. Ja się nad tym nie zastanawiałem aż tak, bo nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale wiem jedną rzecz. Czasami jesteśmy przez sytuację zmuszeni do tego, żeby pomóc komuś nieść krzyż. I ojciec pewnie wie, jak co mówi tradycja, co się dalej stało z tym człowiekiem. Możemy też potem pewnie zapytać jeszcze. Ale wydaje mi się, że taka sytuacja potrafi człowieka przemienić na lepsze i potrafi, jeżeli znowu moja wolność spotka się z wolnością tego, któremu muszę pomóc i włożę w to jakąś pracę, potrafię wyjść z takiej sytuacji dużo lepszy. Spotykaliśmy synów, którzy musieli zajmować się swoimi umierającymi matkami i byli sami. I trzeba było umyć tą mamę z każdej możliwej strony. Wyobrażam sobie, jakie to musi być trudne psychicznie, tak? I na odwrót. Spotykaliśmy naprawdę święte osoby, które zostały zmuszone do tego, bo nie było innego wyjścia, żeby pomóc swoim najbliższym. I zdaje mi się, że tutaj może nie musimy mówić o miłosierdziu, ale Pan Bóg, jeżeli taką próbę zsyła gdzieś na człowieka i pozwala, zmusza nas, trochę gwałtem bierze nas do tego, żeby gdzieś komuś pomóc, też jesteśmy w stanie obrócić to tak naprawdę na lepsze. I kiedy my przyjeżdżamy też do naszych pacjentów, porozmawiacie potem, opowiemy, mieliśmy takich, gdzie na przykład rozpadające się burzy tak cuchnęły, że trzeba było wykazać się ogromną siłą woli, żeby nie pokazać obrzydzenia tej osobie, żeby uszanować tę osobę, żeby my potrafimy z tym dać sobie radę. Jeżeli pacjent współpracuje w pewnym tam czasem krótszym, czasami dłuższym czasie, ten gust może przestać już śmierdzieć. Ale jakiś czas tak jest, że niestety to jest po prostu fizjologia lub patologia, może bardziej można by tak powiedzieć. Także my się nie spotykamy z malowanymi obrazkami, my się spotykamy z tym, co się dzieje. Wrócimy do troszeczkę lżejszego kalibru dzieł, chociaż historia, można powiedzieć, dochodzi do Golgoty. Ukrzyżowanie. Zobaczcie Państwo, upokorzony, to też nie wyglądało tak, jak jest malowane na obrazach. To też nie wyglądało tak, jak było na kadrze z tego filmu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ojciec pewnie potwierdzi, krzyżowano ludzi zupełnie na golasa. Żeby byli zupełnie, całkowicie upokorzeni, odarci z wszystkiego. Dramatyczne, do granic możliwości upokorzenie ubitego, skatowanego człowieka i dwóch ludzi po obu stronach. I każdy dostał swoją szansę. Na jednym to świadectwo cierpienia spowodowało, że wybrał ciemność, a drugi został zbawiony. I myślę sobie, że to też jest kwestia, jak towarzyszymy osobom cierpiącym. Słyszę nieraz taką historię, to jest po prostu okropne, Pana Boga nie ma, jakby Pan Bóg był, to moja mama, mój tata tak by strasznie nie cierpiał. Tak, odchodzę z cerkwi, odchodzę z kościoła, bo nie będę się na to patrzeć, bo to jest takie straszne wszystko. Zdarzają się takie potężne bunty. Ale rzeczywiście można wybrać. Tutaj też jest jedna bardzo ważna historia. Proszę Państwa, wśród oprawców, wśród tych okropnych oprawców, tych żołnierzy, którzy się tam zabawiali, pluli, kopali, ktoś miał naprawdę na tyle dobre serce, że współczuł naszemu oblubieńcowi bardzo mocno. Pamiętacie ten fragment, kiedy podano mu wino zaprawione goryczą? Jest taki fragment na gąbce. Podawano skazańcom do picia środek, który miał uśmierzyć ból, który miał sprawić, że ta męka byłaby troszeczkę łatwiejsza. I co robi Pan Jezus? Mówi, nie chciał pić. I znowu my spotykamy się w naszej historii z pacjentami, z takimi zjawiskami, że pacjent mówi, ja nie chcę leku. Ja nie chcę czegoś brać. Nawet kosztem tego, że będzie mnie bolało. I znowu musimy uświadomić sobie, że może jest coś ważniejszego niż tylko mój upór, że on powinien, czy ona taki lek wziąć. Może ta osoba woli wytrzymać troszeczkę więcej bólu, ale w pełni świadomie przeżyć swoje ostatnie dni, bo lek zaburza w jakiś sposób funkcjonowanie, rozumienie pewnych rzeczy, które się dzieją dookoła. Także uczymy się takiego szacunku. Pan Jezus miał tutaj jeszcze jedną troskę ogromną, pokażę ją na ostatnim pewnie slajdzie, jednym z ostatnich. Drugi raz, kiedy podawano Panu Jezusowi gąbkę namoczoną octem, ja myślałem, że to jest też jakiś rodzaj tortury. I też zapoznałem się z historią. Proszę Państwa, we wszystkich koszarach rzymskich stały beczki z wodą, która była zakwaszona octem, bo ona lepiej gasiła pragnienie. Znowu ktoś z tych żołdaków, z tych katów, no wzruszony, bo przecież nikt inny nie mógł tego zrobić, okazał się tą odrobiną miłosierdzia, żeby tą gąbkę z wodą donieść do ust. Ale już Pan Jezus nie miał siły i umarł. Także jak przyglądałem się tej historii, no właśnie, to jest ta historia. Tak sobie wyobrażam, dlaczego nie chciał Pan Jezus, że prawdopodobnie napić się tego środka odurzającego, bo miał jeszcze osobę, o którą się musiał zatroszczyć, własną mamę. I dopiero jak powiedział niewiasto, oto syn twój, do Jana oto matka twoja, wiedział, że już o wszystkich tak naprawdę się zatroszczył i zaopiekował, tak po ludzku, tak? Nie mówiąc o tym wszystkim, co się działo w całym wszechświecie, można powiedzieć. Także myślę, że dlatego w taki sposób się to wydarzyło. Tu stała się jeszcze jedna rzecz, można powiedzieć straszna. Bóg, Pan Jezus woła na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Apogeum, można powiedzieć, samotności. Doświadczenie, które potem dane było bardzo wielu mistykom, którzy tak bardzo trudne do przeżycia, tak bardzo trudne do przejścia, że nie ma nikogo, że nawet sam Bóg opuszcza mnie w takim ciężkim cierpieniu. Potem oni się przyznawali, że to był moment, kiedy on tak naprawdę był najbliżej, a oni najbardziej byli w nim zanurzeni. Ale doświadczenie jest okropne. Jeżeli poczytacie Państwo rzeczywiście żywoty świętych osób, które miały jakieś przeżycia mistyczne, część z nich doświadczała takiego absolutnego, całkowitego opuszczenia. Ale pod krzyżem stały osoby i wtedy już prawdopodobnie nie zastanawiały się, oberwę, nie oberwę, dostanę. Trzeba być blisko swojego bliskiego. Tak, potem te krótkie pragnę, jakiś akt miłosierdzia ze strony żołnierza, gąbka z wodą, z octem, ale już Pan Jezus nie miał siły się napić i umarł. To, o czym pamiętamy w hospicjum, że nawet kiedy umiera nasz podopieczny, to zostają jeszcze jego bliscy. Jak umarła ta Nadziejka, opowiadała mi osoba, która się nią zajmowała, jak strasznie przyjechali panowie z zakładu pogrzebowego, jak strasznie potraktowali ciało. Mówi, kazałam im iść na bok, mówi, ubrałam ją, przygotowałam, bo nie mogłam się patrzeć, jak ją strasznie traktują. Kolejna rzecz ważna, szacunek dla zmarłego. My pamiętamy o tym, że w naszym hospicjum, że nawet kiedy jest chory, już umrze, kiedy nie ma go na tym świecie, zostają jego bliscy. Że nimi też trzeba się zająć. tak się dzieje, chociaż mam wrażenie, że częściej oni zajmują się nami, tak jak się śmieję. Ostatnio mieliśmy prośbę od naszej wdowy po pacjencie z Gródka, żeby przyjechać panią pielęgniarką, bo zrobiła super sernik, jak będziemy, żeby przyjechać, czy chciała jeszcze porozmawiać. Więc są osoby, które o nas pamiętają jeszcze bardzo, bardzo długo, chcą się spotkać, chcą porozmawiać. Marzymy z panią psycholog o takiej grupie wsparcia dla osób w żałobie, dla osób, które straciły swoich bliskich. Na wsiach spotykamy się z dwiema skrajnościami. To są staruszkowie, którzy żyją we dwójkę i wymagają ogromnej opieki, potem zostaje jedna osoba bezradna sama, albo z rodzinami wielopokoleniowymi. Ostatnio byliśmy w rodzinie, gdzie były od prababci po prawnuki ileś pokoleń pod rząd i te z kolei nie potrzebują pomocy. Bo pomagają sobie sami. Te mechanizmy w rodzinie są tak dobre, że nie ma potrzeby, żeby tam w te rzeczy ingerować. A z drugiej strony babuleńka czy dziadeczek, którzy zostają kilkadziesiąt kilometrów od naszego hospicjum, no nie zajadą, bo nie mają tam samochodu. PKS jeden jedzie w jedną stronę, drugi po kilkunastu godzinach czy kilku w drugą i często jest to bardzo, bardzo trudno osiągalne. Myślimy, że coś zrobimy, wymyślimy, jak to powinno funkcjonować, żeby działało to sprawdzie. I teraz trzeba wrócić do tego pytania, które stawialiśmy sobie na początku. Co to jest cierpienie? Dlaczego człowiek cierpi? To, co nam pokazał tutaj przeprowadzący nas przez rodzaj cierpienia oblubieniec, cierpi dlatego, że cierpi jego ciało. Cierpi ból, cierpi pragnienie. Cierpi dlatego, że może być upokarzany, upokarzana, poniżany. Czyli jest to coś, co się mieści w głowie, w psychice. Cierpi dlatego, że martwi się o swoich bliskich, że martwi się o swoich najbliższych. Dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi. Nawet rekluzi, tak, zatwornicy, nawet mnisi, którzy siedzą zamurowani gdzieś tam, nie są osobami wyjętymi ze społeczności, ze społeczeństwa. Cierpi dlatego, że ma poczucie opuszczenia przez Pana Boga. Ten rodzaj cierpienia fachowcy nazywają cierpieniem duchowym. Cierpi serce. Dlatego, proszę Państwa, w naszym zespole hospicyjnym nie ma tylko lekarza albo tylko pielęgniarki, bo ja jestem za głupi, żeby to wszystko dźwignąć sam. Pani pielęgniarka nie jest w stanie tego dźwignąć też sama. Dlatego jest potrzebny psycholog, dlatego jest potrzebny duchowny. My nie mamy, tak jak duże hospicje mają swoich kapelanów, my jeździmy po wioskach, gdzie mamy rodziny katolickie, prawosławne. Pastor protestancki u nas umierał w hospicjum. Tatarzy jeszcze się dobrze mają, ale mówią, że jak będą umierać, to tylko do nas. Także każdy będzie musiał jakby korzystać z posługi swojego duchownego, dlatego tak działamy, jak działamy. Mamy też fizjoterapeutę. Część ludzi puka się w głowie, po co człowiekowi umierający fizjoterapeuta. Proszę Państwa, staramy się, żeby tak długo jak możliwe osoba zachowała sprawność i sprawczość nad własnym ciałem. Może na początku będzie to możliwe, żeby wstać z łóżka i samemu pójść do kibelka, tak? I załatwić się bez towarzyszenia osób trzecich, tak jak to się działo przez całe życie, wyłączając niemowlęctwo, tak? Jak tak długo, jak to tylko możliwe. Za jakiś czas być może będzie to zawalczenie tylko o to, żeby sobie łyżką trafić do buzi. Nic więcej już nie mogę, ale chociaż to jestem w stanie sam zrobić, czy sama, i to jakby świadczy też o tym, że no pokazuje, że mam sprawczość nad własnym ciałem, że mam jakieś poczucie godności. Także o to walczymy w naszym zespole hospicyjnym. To są przykłady, kilka będzie zdjęć z pracy naszego zespołu, tu jest pani doktor i fizjoterapeutka. Jak widzicie, pani, nie, rodzinka, która się zajmuje, nie jest w jakiejś dramatycznej rozpaczy. Przyjeżdżamy, jeżeli to możliwe, rozmawiamy, żartujemy. Zaprzyjaźniamy się z naszymi rodzinami. Jeżeli zdobędziemy sobie ich zaufanie, a oni nasze, to jesteśmy w stanie bardzo wiele dać, ale też bardzo wiele zaczerpać. To kolejna nasza rodzinka, rzeczywiście kochający się bardzo, ludzie wspierający się mocno. Mikołaj, który co niedziela, póki to było możliwe, woził Sabinę traktorem do kościoła, tak? Zajmowali się bardzo na rowerze, nawet przy pierwszych śniegach gdzieś po leki drałował. Coś niebywałego po prostu. Przepiękni, dobrzy ludzie. Pan 90 chyba 5 lat, pani 93. Wielka miłość, ale dzięki temu, że wpadnie ze dwa razy w tygodniu pielęgniarka, czasem doktor, czasami ktoś inny z zespołu, czują się bezpieczni, czują się zaopiekowani. Tak, bardzo kochający się ludzie. Obchodzili chyba 63 lata razem. Jakaś taka była rocznica. Straszliwie nieokrągła i po prostu tak ogromna, że trudno sobie wyobrazić, że można tyle razem być z sobą przeszczęśliwi, podobnie jak ta poprzednia para. Tam nie wiem, czy nie opowiadałem Państwu, to opowiem, może tam się zapytałem, jak to było, jak się w sobie zakochali. Pytam się Mikołaja, a Sabina do mnie, jak zakochali? Ja mówię, no jak to było, te motyle w brzuchu, te sprawy, opowiedzcie tam za młodych lat, nie? A oni mówią, jakie zakochanie, mówię, przyszli swaty z jednej, z drugiej strony, nie? I nie było w ogóle, myśmy się za rączki, to pierwszy raz na ślubie trzymali. I ludzie, którzy, słuchajcie, uwielbiają ze sobą być, uwielbiają z sobą żartować, jedno za drugie w ogień by gdzieś wskoczyło. Przepiękna historia, która pokazuje miłość jako pewną decyzję woli, a nie jako no, to całe zakochanie, które jest pewnie fajnym etapem początkowym, ale na którym pewnie niewiele da się potem zbudować. Rodzina, pewne zupełnie proste rzeczy. My możemy, my pamiętamy o tym, tak? Że czasami kobieta poczuje się kobietą dopiero jak sobie zrobi głowę, można powiedzieć. I to są rzeczy bardzo ważne, niezależnie od tego, czy zostało mi jeszcze 20 lat, czy 20 godzin życia. Jak trzeba i jest taka siła, to trzeba takie rzeczy zrobić i mówimy też o tym. Wczoraj zajęcia ze studentami i tłumaczę, człowieku, jeżeli mam jakąś pacjentkę czy pacjenta, który ma 2 dni życia przed sobą, a ty jutro wracając do domu zginiesz w wypadku samochodowym, to ta osoba będzie żyła 2 razy dłużej od ciebie. Dlaczego to jej życie ma być gorsze? Dlaczego ono ma być jakiejś gorszej jakości? Wszystko jest kwestia perspektywy. My sobie pewne rzeczy w głowie musimy poprzestawiać, zmienić i namawiać też rodziny we wsiach, gdzie jeździmy. Jest to troszeczkę bardziej naturalne. Ludzie wiedzą, że jak mam 90 kilka lat, mam raka rozsianego, nieuleczalnego, to pewnie umrę. Jest to bardzo prawdopodobne. W miastach, gdzie często ludzie mają poprzestawiane w głowach dość mocno, coraz więcej jakichś idiotycznych jest roszczeń, tak? Jeździ doktor i jeździ, ta pielęgniarka tu przyjeżdża, a z mamusią jest gorzej i gorzej, my się chyba w sądzie spotkamy, tak? I po prostu totalne jakieś takie niezrozumienie, że jeżeli jestem osobą sędziwą, mam nieuleczalną chorobę i umieram, to po prostu umieram. I już. Także wieś uczy nas bardzo wielu rzeczy. To jest jedna z naszych pacjentek, ja się śmieję, wskrzeszonych w cudzysłowie. Pani Jadzia przyjechała leżąc plackiem, zupełnie nie odzywając się, bez kontaktu z ciałem pełnym odleżyn. Dzisiaj jak przychodzimy, wita herbatka, może coś tam. Ja coś mówię, ja nie słyszę, panie doktorze, zupełnie mi to nie przeszkadza, proszę sobie tu mówić, nie? I po prostu przeszczęśliwa kobieta, że jesteśmy, że przyjeżdżamy, dostajemy czasami, zobaczcie, kto tu kogo trzyma za rękę. Tak? Nasza pacjentka pielęgniarkę. Dostajemy czasami dużo więcej niż sami też dajemy. Dlatego myślę, że jest to praca, którą chcemy robić. Jest warta tego, żeby ją robić. Dlatego mocno wybieramy osoby, które chcemy, żeby z nami też pracowały. Bo dla coraz większej ilości osób praca z osobami starymi, praca z osobami umierającymi, to jest po prostu tylko dobry biznes. My się musimy też utrzymać. Dlatego pewnie stoi puszka tam na zewnątrz, dlatego będziemy prosić, żeby na nas głosować, dlatego będziemy prosić Państwa o 1%, o różne dziwne rzeczy, tak? Ale najważniejsze dla nas jest to, żeby nie zatracić tej takiej pewnej świeżości, żeby pamiętać, to tak ładnie czasami powie ojciec jeden czy drugi w kazaniu, zobaczyć Chrystusa w osobie cierpiącej, wysłuchamy, idziemy dalej. Tak jest, chciałem Państwu to tutaj gdzieś pokazać. To jest dokładnie to, jak wielkim, tak... Wielki Piątek, 12 Ewangelii? No, czwartek. No, to posłuchajcie uważnie, właśnie w ten sposób. Przepraszam, sorry, jeszcze się uczę. No. Bardzo dziękuję za uwagę. Kto korzysta z internetu, zajrzyjcie Państwo na stronę. Patronem naszym jest Eliasz. Czasami ludzie pytają się, dlaczego tłumaczymy. Państwo się nie pytacie, też wam to wytłumaczę, jak chcecie. Dlatego, że właściwie jest kilku przyczyn. Po pierwsze, że jako jeden z nielicznych został żywcem wzięty do nieba. Po drugie, dlatego, że tak naprawdę wszystkie wielkie religie wiedzą, kim był Eliasz, więc nie trzeba za bardzo to tłumaczyć. Po trzecie, dlatego, że miał płaszcz, którym, jak pamiętacie, jak był brany do nieba, Elizeusz wyrwał ten płaszcz, trzas i morze się rozstąpiło o wielkiej takiej mocy. A nazwa opieka paliatywna pochodzi od łacińskiej nazwy palium, płaszcz, czyli otulić kogoś opieką, otoczyć. I my potrzebujemy taki płaszcz, nie byle jaki. Tylko taki rzeczywiście z potężną mocą. Po trzecie dlatego, że historia tego proroka jest absolutnie inna od historii wszystkich proroków, których moglibyście posłuchać. To jest historia od wielkości, od człowieka, który rozkazywał królom, człowieka, który wyrżnął iluś tam set kapłanów Baala, który walczył z bałwochwalstwem i był potężny, ale Pana Boga spotkał wtedy, jak był absolutnie słabiutki. Jak gdzieś leżał, tak, anioł go trącał, idź człowieku, idź, on chciał umrzeć, No a tutaj na tym naszym logo widzicie go w takim momencie, kiedy jest nad potokiem Kerit i Pan Bóg posyła kruka z kawałkiem chleba. Tłumaczę tym, którzy z nami chcą pracować, że nasze posłannictwo w hospicjum na tym właśnie polega. Nie obiad z trzech dań z gołębieskiego, tak? Ale ten kawałek chleba mamy przynieść do domu naszych podopiecznych, żeby oni dalej chcieli żyć, żeby dalej chcieli funkcjonować.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.